Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Krzysztof Bińkowski. Na co dzień zajmuję się szkoleniami, a tak naprawdę trzema działkami, które są wyszczególnione tutaj. Bezpieczeństwo, szkolenia, informatyka śledcza. Mam przyjemność również prowadzić szkolenia Microsoftowe. W tym roku po raz dziesiąty, dziesiąty rok będę prowadził szkolenia jako aktywny trener Microsoftowy, ale również oprócz szkoleń Microsoftowych prowadzę również szkolenia z etycznego hackingu, czy przygotowujący do egzaminu Certified Ethical Hacker. No i oczywiście ten, gdzie wszystkie literki są związane z C i z ECH, to jest firma Econs, i tam gdzie M to Microsoft, a tam gdzie F to forensik. I tak naprawdę większość tych rzeczy, którymi na co dzień się zajmuję, to jest właśnie bezpieczeństwo, systemy operacyjne Windows, informatyka śledcza czy informatyka powłamaniowa. Zaprosiłem Państwa dzisiaj na sesję pod tytułem SQL z perspektywy hakera. Czy Twoje dane są bezpieczne? Chciałbym Państwu pokazać, sesja nie jest bardzo mocną techniczną sesją, ale chciałbym Państwu na pewno już nie wspomnieć, a przypomnieć. Trochę może z innej perspektywy spojrzeć na to, jak patrzą na serwery SQL hakerzy, jak się do tych serwerów dostają, z drugiej strony co osiągają, dostając się do tych serwerów, i wspomnieć trochę z punktu widzenia takich statystyk. Czy ten SQL injection naprawdę jeszcze działa, czy już wszyscy mają załatane serwery? Postaramy się odpowiedzieć też w postaci kilku demonstracji na element związany za tym, że za pomocą kilku zapytań, czy tak naprawdę tych elementów klasycznych SQL injection, spróbuję po pierwsze dostać się do baz danych, utworzyć bazy danych, wykasować, a z drugiej strony spróbujemy na koniec z dwóch maszyn dostać się z maszyny na maszynę. Jak Państwo się domyślacie, witryna, którą będę próbował atakować, jest witryną przygotowaną, podatną, ale kluczowym na tej sesji jest dla mnie przedstawienie sensu i myślenia o tym, bo SQL injection cały czas jest obowiązujący. Po pierwsze, spojrzymy, tak jak powiedziałem, na SQL, na dane serwery SQL z perspektywy hakera. Co ja tam mogę wyciągnąć? Do czego mi ten serwer będzie służył, jak go już przejmę? Jak spróbuję do niego się dostać? Praktycznie zademonstrujemy, dwa dema przygotowałem po to, żeby zademonstrować praktycznie ataki oparte o składnie języka SQL. Tak naprawdę bardziej mi chodzi o to, żebyście Państwo zobaczyli, że to działa, tak? Że to, co słyszymy na świecie, tak naprawdę cały czas działa. No i na koniec zastanowimy się, czy tak naprawdę hakerzy tylko próbują wykradać dane, czy nie jest tak, że coraz częściej tak naprawdę staramy się wykorzystać te serwery jako właśnie magazyny dla potencjalnych danych, które tutaj się pojawiają. Agenda. Trochę teorii, trochę praktyki, jeżeli chodzi o nasze zagadnienia. No i przechodzimy do informacji. Na początek, zamiast wstępu, tak naprawdę wyciek danych. Kto z Państwa nie słyszał o wycieku danych? Chyba nie ma takiej osoby. Jak Państwo zobaczycie, chciałem dopisać, że to już codzienność, ale jednak się wstrzymam, że to prawie codzienność. Jak Państwo zobaczycie, tak naprawdę tych newsów z portali różnego typu, problem użytkowników portalu randkowego, skradziono ich dane, tak? Baza w rękach łamywaczy, włamania do zbiorników, włamania na serwery takie i takie. Baza ostatnio jedno słynnych, 49 milionów obywateli w Turcji, ich dane osobowe też wyciekły. Jak Państwo widzicie, nadal mają się dobrze te ataki. Czy tak naprawdę te dane wypływają? Dlaczego? No, generalnie nie jestem chyba jedynym tutaj, nie czuję się mega ekspertem z zakresu SQL, ale mam przyjemność, że tak powiem, opowiadania o bezpieczeństwie. Chciałbym Państwu powiedzieć, że tak naprawdę serwerów jest, Państwo już wiecie, coraz więcej, informacji przechowanych jest coraz więcej, wszędzie tak naprawdę wszystko wędruje do chmur, stąd tak naprawdę i dostęp do tych informacji też jest coraz bardziej popularny. Jeżeli chodzi o statystyki, proszę zwrócić uwagę, wszędzie starałem się od razu Państwu podawać źródła, żebyście Państwo, jak ktoś będzie chciał, sobie sprawdzić. Po pierwsze, jak Państwo zobaczycie SQL i SQL Injection i tego nazewnictwa będę się starał trzymać, oczywiście w języku polskim jest to wstrzyknięcie kodu do SQL, ale tak naprawdę proszę spojrzeć w stosunku do innych ataków. Po pierwsze, cały czas, rok 2014-2015, 2014 12% wszystkich technik ataków, czyli do ataków dokonywanych na witryny, na systemy. 17,5% w roku 2015. 10% technik, powyżej 10% technik, czyli 1/10 wszystkich ataków, czy technik, które stosowano do ataków, to jest SQL injection. Jak Państwo widzicie, nadal ma się to dobrze. Kolejne statystyki, które pokazują marzec 2016, SQL injection to jest prawie 10%. Nadal. Czy tak naprawdę co? Co robią ci administratorzy? Nie łatają tych serwerów? A może odkrywane są coraz to nowsze podatności i ciekawsze? proszę pamiętać, tak naprawdę z jednej strony podatność, która jest znana od dawna. Wszyscy wiedzą, ale staramy się wychodzić w zupełnie innym celu. Kolejna, ostatnia statystyka. Po pierwsze spojrzenie na z punktu widzenia aplikacji. Która dzisiejsza współczesna aplikacja nie korzysta z baz danych? Wszystkie w większości korzystają, tak? A szczególnie te najbardziej popularne typu Joomla czy WordPress, które tak naprawdę mają bardzo dobrą dokumentację, dobrze rozpisane tabele, dobrze rozpisane strukturę danych, tylko chcieć i próbować szukać podatności. Proszę zwrócić uwagę znowuż, tak naprawdę 2013-14-15 SQL Injection tak naprawdę znowuż wiedzie prym wśród podatnych aplikacji. Jeżeli Państwo spojrzycie tak naprawdę na taki SQL Injection, jedna z przykładowych stron, która tak naprawdę stara się zbierać bieżące wyniki. Maj 2016, kwiecień 2016. W momencie, kiedy przygotowywałem prezentację, ostatni slajd był wrzucony ze dwa dni temu. Jak Państwo widzicie, zobaczmy teraz. Jeżeli chodzi o ten element, proszę zwrócić uwagę, w międzyczasie przybyła kolejna pozycja. Tak, po kolejne ujawnienie danych programu typu Pan Robot, tak, czy jakiegoś programu telewizyjnego. Jak Państwo widzicie, tak naprawdę tych danych ubywa, czy te dane są opublikowane, dane są pobierane, kradzione. Jeżeli chodzi o element, te dane wypływają każdego dnia, coś tam się dzieje. No dlaczego? No dlatego, że w takim układzie tak naprawdę jest coraz więcej ciekawych narzędzi do wykorzystania. O tych narzędziach też chwilkę powiemy. Jeżeli spojrzymy na początek hakerów, co ich kieruje? Przede wszystkim w tej chwili do ataków na serwery SQL. Po pierwsze, no oczywiście pieniądze. No, każdy chce siedzieć w domu, pracować i zarabiać z tego pieniądze. Jedni legalnie, inni nielegalnie. Każdy ma swoje jakieś podejście. Proszę zwrócić uwagę, cyberprzestępczość tak naprawdę przesunęła przestępców z tych przestępców, którzy latali z bronią w ręku, włamywali się, kradli, bili. Nie. Teraz siedzą, tak naprawdę robią to samo, tylko za pomocą komputerów i tak naprawdę wykorzystują więcej swoją głowę. Czy tak naprawdę tutaj jest to bardziej, to moim zdaniem jest to trudniejsze do wykrycia, bo ci włamywacze myślą i coraz bardziej dobrze myślą, tak? Generalnie ich coraz ciężej jest ich tutaj nie dać się oszukać. No i teraz oczywiście sprzedaż. Sprzedaż baz danych, jak Państwo widzicie, pojawiają się a trochę tutaj, a trochę tu, trochę danych z tego zakresu, trochę danych finansowych, trochę danych klientów, jak to ostatnio miało wyciek z pewnej firmy z Panamy. Wszyscy się interesowali, czy ktoś płaci za te dane, jak Państwu się wydaje? No ja myślę, że dziennikarze są w stanie zapłacić za super newsy, które opublikują, czy gazety. Proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę za te informacje naprawdę się płaci. I to są niemałe pieniądze. Ktoś, kto chce mieć czytalność czy oglądalność w programach, naprawdę płacą. Czyli tak naprawdę jest popyt, jest podaż. Klasyczne zadania rynkowe, tak? W tym momencie mamy tutaj. Czyli tak naprawdę warto kraść, no bo znajdzie się ktoś chętny. Jak nie znajdzie się, to zawsze można kogoś poszantażować, a może ty mi zapłacisz, to ja nie opublikuję tych danych, tak? Znane z wielu. Tak naprawdę to jest jedna z motywacji. Ale dalej, proszę zwrócić uwagę, przejęcie serwera to jest nic innego jak później tak naprawdę wejście, przejęcie serwerów po to, żeby długoterminowo mieć dostęp do sieci wewnętrznej. Mało mówimy tutaj o szpiegowcy przemysłowym, mówimy tu o atakach celowanych na konkretne instytucje, organizacje, firmy, po to, żeby tam siedzieć i czuć się dobrze. Nie wiem, czy Państwo znacie przykład słynnego Aladyna, który wszedł do kancelarii prezesa Rady Ministrów jakiś czas temu. On tam siedział kilka dni. Zanim dostał się do kontrolera domenowego, zanim odczytał wszystkie, skompromitował cały Active Directory, siedział kilka dni. A wszedł sobie przez OWA, tak? Przez generalnie też potencjalną witrynę wystawioną na zewnątrz. Jak Państwo widzicie, nie zawsze trzeba te dane kraść, ale czasem wystarczy dostęp po to, żeby być w tej firmie, żeby można było dostać się lub wykorzystywać te firmy do dalszych ataków, do utrzymania dostępu. Dalej, coraz częściej, bardzo często mamy elementy pewne związane z tak zwanym zrzutami. Witryny typu Pastebin i tak dalej publikują takie dane, które są gdzieś wyrzucane, a wypłynęły dane, a ci się chwalili, że mają super zabezpieczenia, że super dział odpowiadający za bezpieczeństwo pilnuje wszystkiego, a tutaj nagle zrzut. No po co? No po to, żeby upublicznić, żeby ośmieszyć, w pewnym sensie, żeby pewne rzeczy właśnie wyszły na jaw. Bardzo często, najczęściej to są w świat polityków czy osób znanych. Z drugiej strony proszę pamiętać, że powoli mijają czasy, że hakerzy próbują się, zostawiają ślady na witrynie, to zrobiłem ja. Ale nadal na forach typu Black Market wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się danymi, które tutaj są potrzebne, stąd tak naprawdę ta reputacja też jest czasem potrzebna. No i oczywiście w przypadku instytucji czy organizacji, która jest zaatakowana, z której wypłynęły dane, mamy brak utraty tej reputacji. Z drugiej strony wspomniałem o tej firmie z Panamy. Czy któryś z klientów już zaufa tej firmie? Pewnie będzie ciężko na tym. Mieliśmy kancelarię w Polsce, też był słynny atak na wypływ dokumentów i klientów spraw, które dotyczyły. Czy klienci im zaufają? Tutaj chyba takim wyjątkiem jest firma Sony. Jak Państwo wiecie, do Sony włamywano się wiele razy i pewnie jeszcze wiele razy będą próbowane. Wypłynęły dane, karty kredytowe użytkownicy, a nadal ich reputacja ma się dobrze. Generalnie jest wszyscy jakoś te konsole dalej kupują, gry kupują, nadal generalnie inne produktów korzystają. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Sony tak naprawdę miało jedną ciekawostkę. Dla mnie atak na Sony zawsze zastanawiało mnie tak naprawdę, jak Państwo słyszeliście o tym, że wypłynęły filmy. Tak? Filmy przedpremierowe. Czy wiecie Państwo, jak one wypłynęły? Czy ktoś czytał, słyszał o tym? No najczęściej oczywiście przez torrenty, ale jak? No wystawione ze środka firmy. Więc no też Mistrzostwo Świata pod tytułem, że wystawimy torrenty z wewnątrz firmy Sony, tak? I te firmy wypłynęły stamtąd. Dobrze, dalej. Oczywiście o wykorzystanie witryn systemu do dystrybucji złośliwego programowania. To też jest jeden z od kilku lat obserwowanych trendów. Jeżeli ja już się włamałem do strony, nie ma tam ciekawych danych, no to ja z tego punktu widzenia chciałbym dystrybuować złośliwe kody, złośliwe skrypty, złośliwe pliki, złośliwe faktury z wirusami, z trojanami i tak dalej. Tak? Dlaczego? No dlatego, że brakuje nam tego miejsca, gdzie takie witryny, czy hakerom brakuje miejsca, gdzie takie witryny wystawiać, bo one za chwilkę zostają blokowane, więc muszą szukać kolejnych nowych dawców. Wykorzystanie szybkich i pojemnych serwerów. Proszę zwrócić uwagę, znowuż firma Sony, której wspominałem, tak naprawdę w Polsce miał jeden z serwerów w Polsce, który był wykorzystany do ataku. On był tylko serwerem transportowym, tylko był magazynem, bo było szybkie łącze i duża pojemność dysków. Wypłynęły dane z tego serwera przez serwer, czyli tak naprawdę to jest storage. To jest storage. Mamy dostęp do baz danych, mamy dostęp do dużej pojemności szybkich serwerów. Super, tylko wykorzystywać. Jeżeli chodzi o przykładowe ryzyko, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia naszego biznesu, to tak po pierwsze, proszę pamiętać, dokonanie modyfikacji lub wykasowanie wrażliwych danych. No chyba nie ma nic innego, jeżeli nasze dane, które chronimy, które staramy się zabezpieczać, one zostaną skompromitowane, czy ich integralność zostanie naruszona. To jest najgorsza rzecz w momencie, kiedy tak naprawdę ta integralność zostanie naruszona, kiedy nie możemy ufać już naszym danym, które są przechowane. Kradzież danych. Kolejny element, no w momencie wypłynięcia bazy klientów, wypłynięcia obrotów, rabatów, upustów dla swoich dostawców, dla firm współpracujących, dane osobowe, numery kart kredytowych, jest to już problem. Tutaj proszę pamiętać, że w przypadku polskiego prawa są instytucje, które za to odpowiadają i karni również, tak? GIODO oczywiście też będzie miało swoje 3 grosze w tym zakresie, że takie dane zostaną upublicznione. Straty finansowe. Coś, co jest wymierne, czyli jesteśmy w stanie wyliczyć straty na podstawie pewnych szacunków, ale z drugiej strony utrata marki i reputacji. Coś, co nie jesteśmy w stanie przeliczyć na pieniądze rzeczywiste, bo tak naprawdę to jest coś, co zarabia, ale bez jakichś wyliczeń, bez jakichś kalkulacji. Kradzież własności intelektualnej. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, coraz częściej Państwo również korzystacie z dobrodziejstwa zakupów elektronicznych. Książki kupujemy, utwory muzyczne, kupujemy gry, kody do gier tak naprawdę, czy do innych produktów. No więc tak naprawdę, jeżeli jest to w bazie SQL, jest to kradzież, tak jak każda inna. Tak naprawdę też mogą te dane wypłynąć. No oczywiście odpowiedzialność prawna, o której już mówiłem, związane z tym kary. Tak, zarząd danej firmy odpowiada za właśnie tego typu dane i tutaj są instytucje, które odpowiednio muszą chronić te dane. Mam na myśli chociażby Urząd Miasta i kilka dni temu przed naszą prezentacją, tak naprawdę z któregoś urzędu można było bardzo ładnie odczytać, znając tylko numer PESEL, dokładny adres i pewne inne dane, tak? Ja myślę, że burmistrz danej gminy za to też odpowie w pewien sposób, tak? Bo te dane też w pewien sposób wypłynęły. No dobrze, SQL Injection. Tak naprawdę SQL i w skrócie cyknięcie kodu. Pozwoliłem sobie zacytować kilka takich definicji, które według mnie najbardziej odpowiadają, czy że tak powiem przedstawiają, co to jest ten SQL injection. Po pierwsze, jest to atak, w którym złośliwy kod jest wprowadzany do niefiltrowanych danych, czyli tak naprawdę pole, w które użytkownikowi pozwolimy wpisać wszystko, co on, na co ma ochotę, a następnie wykonanie tych wpisanych danych w postaci komendy, czyli przesłanych bezpośrednio do SQL-a. Powiecie Państwo, no dobrze, generalnie, ale tak się już tego nie robi, tego sprawdza się to od kilku lat. Czy aby na pewno, czy te dane statystyczne, które pokazywałem, czy na pewno wszyscy to sprawdzają? No niestety tak nie jest. Z drugiej strony SQL Injection to tak naprawdę jest to kluczowy, taki podstawowy, można powiedzieć książkowy atak wykorzystywany do pozyskania nieautoryzowanego dostępu do baz danych lub danych bezpośrednio z tych danych, bo same bazy czy same SQL też są przydatne, ale dane są bardziej cenne i za nie można wziąć pieniądze. No oczywiście proszę pamiętać, że SQL Injection to nie tylko podatność serwera SQL, ale to również web aplikacji, web serwera. Wszystkie elementy, za chwilkę mam nadzieję tutaj przedstawić Państwu pewne schematy czy rysunek, który powiedzieć, gdzie w tej chwili tak naprawdę te dane, że musimy mówić w tej chwili o systemie teleinformatycznym, a nie poszczególnym komponentach typu SQL Server czy witryna webowa. Dowcip. Proszę Państwa, tak naprawdę zastanawiacie się Państwo, co ma wspólnego z SQL Injection, silnik czy rura wydechowa. Dowcip jest stary. Może Państwo znacie, ale on bardzo mocno mi tutaj pasuje do określenia, co to jest atak SQL Injection. Po pierwsze, tak naprawdę, jeżeli chodzi o pewien ginekolog, znudziła mu się praca w szpitalu, stwierdził, że chciałby coś robić innego. Zastanowił się, co ja mogę jeszcze robić. No mogę być mechanikiem samochodowym, więc poszedł do znajomego warsztatu, zapytał się, poszedł do szefa, no wiesz co, chciałbym popracować jako mechanik. Znam się na silnikach, chciałbym. Podrapał się szef po głowie i mówi tak, wiesz co, no dobra, zawołamy tutaj mojego mechanika, pan Kaziu przyszedł i mówi, panie Kaziu, pan tutaj zobaczy, poobserwuje pan pana doktora, proszę ocenić pana doktora i dać 50 punktów, jeżeli rozbierze silnik tego samochodu, który mamy na warsztacie i 50 punktów za to, że złoży poprawnie ten silnik i będzie działał. No dobrze, po godzinie pan Kaziu przychodzi do szefa i mówi, szefie, dałem panu doktorowi 150 punktów. Jak to? Przecież mogłeś dać tylko 100 punktów. No tak, tylko że 50 punktów za rozebranie silnika, 50 za złożenie poprawne działanie i 50 za to, że zrobił to przez rurę wydechową. Tak naprawdę jak Państwo spojrzycie, to czy nie jest tak z SQL Injection? Widzimy serwer SQL? Przepraszam, nie widzimy. Tak naprawdę dostajemy się do tych danych przez jedyne miejsce, które jest wystawione. Dla nas jest to ta rura wydechowa, która jest widoczna z zewnątrz i w tym momencie jest ona publiczna, można powiedzieć, tak? Bo silnik jest zamkniętą maską, nie da się tam dostać, więc tak naprawdę jest serwerem SQL i podobnymi danymi SQL Injection tak samo. Mamy wystawiony interfejs użytkownika, który jest publiczny, dostępny, możemy próbować. Jak mamy dogłębną wiedzę, oczywiście pan ginekolog co musiał zrobić? Uczyć się wiele lat anatomii, żeby dobrze operować bez, że tak powiem, na pamięć. Czyli zna dogłębnie wiedzę. Hacker również zna dobrze wiedzę, zna dobrze SQL. Jak wystarczy mu tylko, że rozpozna, jaki to jest serwer SQL, jaka wersja, już wie, jakie możliwe są podatności. Do tego służą właśnie chociażby automatyczne skany. No dobrze, jak Państwo widzicie, ten SQL Injection i dowcip, mam nadzieję, że on mi tutaj pasował cały czas, tak naprawdę dobrze określa, co to jest SQL Injection, tak? No i teraz, jeżeli Państwo spojrzycie z punktu widzenia działania systemu, to znowuż klasyczny system teleinformatyczny. Mamy firewall, mamy filtry web aplikacyjne, mamy aplikacje, mamy bazy danych, mamy system operacyjny. De facto tak naprawdę do wszystkimi komponentami możemy spróbować tutaj sprawdzać podatności, czy spróbować z nimi ingerować w te składniki, ale tak naprawdę my ich nie znamy. I to za chwilkę będę chciał Państwu pokazać. Jeżeli spojrzymy sobie z punktu widzenia technicznego, proszę zwrócić uwagę. Tak naprawdę ten atakujący siedzi sobie przed swoim laptopem, komputerem, telefonem komórkowym coraz częściej. Tak naprawdę próbuje wprowadzać pewne dane. Te dane są oczywiście na wejściu weryfikowane, walidowane. Następnie tak naprawdę wykonuje SQL Injection, gdzie tak naprawdę z punktu widzenia aplikacji ona przesyła zapytanie. Klasyczne zapytanie serwera SQL jest wykonywane po stronie serwera SQL i w tym wypadku tutaj widać dane z użytkownika, od strony użytkownika Bob. Mamy dostęp do innych tabel, do tabel, które są wbudowane w przypadku kolejnych użytkowników, tak? Alice i Control i oczywiście otrzymanie tych danych. Te dane oczywiście w jaki sposób są zwracane? No, kluczem jest to, że te dane są wyświetlane albo wysyłane gdzieś dalej z powrotem przez interfejs webowy do włamywacza, czy osoby, która próbuje te dane. Oczywiście wyprowadzenie danych, a otrzymanie tych danych to są dwa różne i trudne aspekty. I to też będę chciał pokazać. Jeżeli Państwo spojrzycie w tej chwili tak naprawdę na wykorzystanie ataków SQL Injection z perspektywy hakera, co on chce osiągnąć przez ten atak? Troszeczkę powiedzieliśmy o stratach, o sprzedaży tych danych, ale po pierwsze, pierwszym kluczowym elementem ominięcie uwierzytelnienia. Jeżeli ja nie mogę się gdzieś dostać, no to trzeba znaleźć podatność, żeby ominąć ten, za pomocą właśnie podatności, za pomocą SQL Injection uwierzytelnienia i zalogować się do tej witryny, do której bym chciał, czy do systemu, który nas interesuje. Po drugie, chciałbym pozyskać czy ujawnić te dane, czyli otrzymać te dane, które nie są dla mnie przeznaczone. Proszę zwrócić uwagę, chciałbym zobaczyć, co oprócz tych danych, do których mam dostęp, jest jeszcze w tej bazie danych i spróbować właśnie w sposób nieautoryzowany się do nich dostać. Kolejnym elementem jest naruszenie integralności danych. Mam na myśli tutaj zmiana ceny. Tak, na przykład ktoś, kto włamuje się do sklepu internetowego, to nie po to, żeby czasem dostać do danych, ale żeby móc kupić na przykład coś, co kosztuje 1000 zł za złotówkę. Jak wiecie Państwo, bardzo często pewne umowy w sklepach, nawet zawarte na odległość, też są wiążące, tak? To chyba pokazywał również, było łatwo, fajnie było widać na aukcjach Allegro, ktoś wystawił samochód za złotówkę, tak? I musiał go sprzedać, to też jest umowa cywilnoprawna. To jest jedno, naruszenie integralności, ale z drugiej strony wyświetlenie fikcyjnych danych, czyli tak naprawdę danych, które są nierzeczywiste. Utrata, naruszenie integralności tych danych. Kolejnym elementem naruszenie dostępności danych. No i chyba nie ma nic najgorszego, jak ostatnio odczuli na własnej skórze klienci firmy ADWeb. Nie wiem, czy znacie Państwo sytuację, czy nie. Od jakiegoś czasu nie mieli dostępu. Tam też tak naprawdę jakiś haker dropnął parę baz danych. Dropnął troszeczkę danych, usunął danych i nie ma backupu, co najgorsze, tak? Klienci, którym, że tak powiem, można było otworzyć, tam był taki element, chyba dostali stan na czerwiec 2015. Mamy 2016. No, tak?
Tutaj były, z tego co czytałem na różnych forach, to są dosyć poważne wątpliwości, czy był jakikolwiek atak, czy to raczej nie była nieudolność kogoś, kto zrobił RM gwiazdka po to, żeby skasować.
Ale ja określiłem tę osobę jako hakera. Czy to jest, że tak powiem, czarny haker, black hatter, czy generalnie inny kapelusz i tak dalej?
To była, hipoteza jest taka, że to była nieudolność administratora.
Okej, okay, ale bazy nie ma, tak? Generalnie na tej zasadzie, więc w tym momencie efekt końcowy jest ten sam. Tak? Więc jest element do naruszenia, mamy dostępność danych? Nie mamy dostępności. Dziękuję za przykład, jak najbardziej. Czy tutaj oczywiście należy zbadać, nie należy osądzać tylko po newsami, dlatego ja nie osądzam, ale generalnie jedna z oficjalnych wersji była taka, że jest to przez hakera, tak? Przynajmniej tak właściciel oficjalnie twierdzi. Dobrze, ostatnim elementem jest wykonanie kodu zdalnego. Remote Execution Code, czy tak naprawdę wykonanie kodu po stronie serwera. Tu jest klasyczny ping, który Państwu będę chciał pokazać. No wbrew pozorom, czy ping to jest, może nam zrobić szkodę, czy nie może, to Państwu też pokażę, bo dla mnie wystarczy, że będę miał tylko dostęp do command line'a i tak naprawdę serwer może być mój. I to będę chciał też Państwu pokazać. No dobrze, SQL Injection na wesoło. Państwo znacie ten rysunek na pewno, ale jeżeli zastanowimy się nad znowuż tematem naszego zagadnienia SQL Injection, mamy wejście, input validation, czy poprawnie kamery odczytują, przetwarzają te dane, weryfikują dane w bazie danych, muszą wprowadzić je do bazy danych, po to chociażby, żeby wyświetlić go na wyświetlaczu, tak? No i w tym momencie, jak Państwo widzicie, drop database tablicę. Czy to zadziała? Pod warunkiem oczywiście, że SQL Injection, ten system jest nieodporny, to jest jeden element. Drugi, no że wpasował się w strukturę danych. Może to jest ktoś, kto pracował tam, tak? Tego nie wiemy. Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że sposób tak naprawdę wesoły, ale proszę zwrócić uwagę, idea jest ta sama. Mamy podatność, mamy wstrzyknięcie kodu, które może wykonać pewną złośliwą operację i na koniec tak naprawdę wprowadzenie tych danych w sposób formalny. Jeszcze jeden ciekawy przykład, który tak naprawdę do końca nie wiemy, czy wykonał jakieś straty, czy nie wykonał po stronie klientów, bo tak. Centralna ewidencja działalności gospodarczej. Mam nadzieję, że Państwu znana. Niektórzy tak naprawdę twierdzą, że jest to bardzo publiczna baza danych wszystkich PESEL i tak dalej. No i z tym się zgodzę, bo też należę do tych szczęśliwców, którzy tam mają swój PESEL i generalnie tak naprawdę, jak bardzo często dziś to mówimy o poziomie bezpieczeństwa, to każdy mówi, że no dobrze, proszę Państwa, ale swój PESEL jest gdzieś tam dostępny. Jest. No i co z tego? Tego nie ominę. W tym momencie proszę dajcie mi mechanizm, który mnie uchroni przed tym. Nie ma. Ale nieistotne. Tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, co tu jest zrobione. To jest rzeczywisty wpis do ewidencji działalności, czyli osoba założyła sobie Dariusz Jakubowski i drop table, users. No i teraz tak, oczywiście na system CIDG może to nie zadziała. Ale zastanówmy się głębiej. Jest wpis, jest generalnie atak SQL injection, jest wstrzyknięcie kodu, ale do jakiego systemu? Czy znacie Państwo systemy do wystawiania faktur, które bezpośrednio zaciągają dane z CIDG? Przyjrzyjmy się już. A może już w tych systemach istnieje tablica users? Tego nie wiem niestety, czy ktoś ucierpiał, czy nie, ale atak generalnie, który pokazuje pewną, buduje pewną świadomość taką, że bardzo rzeczywisty atak. Tak naprawdę proszę zwrócić uwagę. Nie wiemy, ile systemów do wystawiania faktur korzysta czy ma założoną tabelę users. Popularna tabela? Czy niepopularna tabela? Mamy jakiś deweloperów? Nie mamy. Są. Czy używa się tabeli user do przechowywania użytkowników? Myślę, że jak najbardziej. Wiele systemów, jakbyśmy spojrzeli, otwartych, nawet open source'owych, będą też. Więc proszę zwrócić uwagę. Znowuż, sposób czy ewentualnie atak, który bezpośrednio nie będzie dotyczył nas, ale będzie dotyczył nas systemy, które będą podatne. I to będę chciał podkreślać. No dobrze, proszę Państwa, SQL a kodeks karny. To też warto wiedzieć. Kodeks karny jest taki dokument, który warto przeczytać, a szczególnie w kontekście właśnie hakerskim. Artykuły od 267, 268, 269. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej, przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne i inne szczególne zabezpieczenia. Co dalej, to jest kluczowe, dla mnie jest kluczowe. Po pierwsze, do 2 lat, a po drugie, ścigane na wniosek poszkodowanego. Czyli firma, instytucja musi taki wniosek zgłosić. Czy tak naprawdę wykonanie takiego SQL injection grożą nam co? 2 lata. Tak naprawdę za wykonania, za próbę. No to oczywiście ta próba musi być udokumentowana, musimy wskazać sprawcę. Ale chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że SQL injection podlega ochronie z punktu widzenia może nie do końca ochronie prawnej, ale za to są paragrafy. O tak mówiąc kolokwialnie za to. Oczywiście dalej proszę pamiętać, 268 czy 269 tam również są zmiana danych informatycznych, wykasowanie danych, taka drop table czy drop bazy danych podchodzi również pod właśnie kodeks karny. To tak na marginesie, żeby Państwa zachęcić, przeczytać przynajmniej te artykuły dotyczące przestępstw przeciwko informacji. Jeżeli chodzi o klasyczny przykład SQL injection, proszę zwrócić uwagę, mamy kod. I to, co jest dla nas kluczowe, pole, w które wprowadzamy dane, czyli te pole wystawione użytkownikowi, to jest pole, gdzie w tym wypadku aplikacja, która została napisana w sposób podatny, przesyła bezpośrednio gdzie? Select gwiazdka from? Bezpośrednio to, co klient wpisze. I to jest właśnie SQL injection. Pozwalamy wpisać tutaj te dane i następnie wykonać je po stronie serwera SQL. Powiecie Państwo, no dobrze, tak się nie robi. No i znowuż ja odniosę się do tego, to skąd się te 10% wzięło, że nam w marcu 2016 10% podatności było wykorzystane dalej przez SQL injection. Dalej, jeżeli chodzi o tutaj taki może z punktu widzenia technicznego dokument, który Państwu zostanie, jak Państwo widzicie witryna, która nawet powstała, SQL injection wiki. Wiki Państwo wiecie, co to jest, więc w tym momencie jak mamy SQL injection wiki, to znaczy, że tych podatności, tych danych jest tutaj dużo. No i klasyczny element OR1 równa się 1, tak, minus, minus. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mówimy oczywiście o operacji logicznej, tak, w tym momencie, że zawsze 1 równa się 1, to zawsze jest prawda. I o to chodzi, wykorzystujemy warunek, który tak naprawdę tutaj na tym, czy cokolwiek byśmy nie wpisali. Ale spójrzcie Państwo na przesyłanie loginów, haseł. Tak, pewne triki związane z logowaniem się użytkowników, ale najczęściej słyszymy, że nasze hasła są przygotowane przez w postaci haszy, tak? Proszę zwrócić uwagę, no to mamy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o hasze, cokolwiek chcemy dalej. Dalej, komendy, tak, czyli komentarze, czy ewentualnie rozrzucenie pewnych rzeczy, żeby ominąć systemy IDS, IPS, czyli tak naprawdę rozrzucenie poleceń. Dalej, przyszedł czas na demo. Proszę Państwa, chcę Państwu pokazać tak naprawdę tylko 5 linii kodu i wykorzystanie. To, co mamy, to po pierwsze, jeżeli chodzi o element, 2 serwery. Jeden serwer 2008, drugi jest Windows Server 2012, na którym jest postawiony serwer SQL i ta witryna podatna. Jeżeli Państwo spojrzycie tak naprawdę, to klasyczne 1 równa się 1, czyli zawsze prawdę. My account, próbuje się zalogować, powiedzmy admin, admin nie działa. nie mogę się dostać w ogóle do danych. No ale jeżeli spróbujemy, Państwo spójrz, proszę spojrzeć. Tralalala, 1 równa się 1. Pojawił się mój koszyk, pojawił się już dane. Jestem. Tak naprawdę wystarczyło wprowadzić cokolwiek innego. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony, no ale dobrze, to sprawdźmy w takim kładzie, czy możemy sobie założyć użytkownika. Tak? Klasyczne insert into login. Ja oczywiście znam strukturę tej tabeli. Bardziej mi chodzi, proszę Państwa, przy tym demie chcę Państwa uświadomić, pokazać, że to działa, że to nie jest tak, że gdzieś tam o tym School Injection opowiadamy sobie jakieś bzdury, że one nie zawsze działają. Wylogujmy się. Jeszcze raz. No to cóż. Użytkownik SQL Day 2016, hasło 123. Nic się nie zadziało, to spróbujmy. W takim kładzie może się zalogować, tak? SQL 2016, SQL Day 2016, hasło 123. Zalogował nas, tak? No dobrze, spójrzmy z punktu widzenia serwera, co tam się działo na tym serwerze. Czy faktycznie ten login i hasło zostało założone w bazie danych? Państwo zobaczycie, jeżeli chodzi o bazy danych, Good Shopping, zobaczmy sobie tabelę, tak, login. Mamy SQL Day 2016, hasło 123. Ja upraszczam, ja wiem, że w tej chwili już te loginy i tak dalej, hasła są w różny sposób szyfrowane i tak dalej. Bardziej mi chodzi o sam fakt. No dobrze, kolejna linijka. No to może utwórzmy sobie bazę danych. Dlaczego nie? Jeżeli jest podatność jedna, to spróbujmy wykorzystać do końca. Utwórzmy jedną bazę danych i utwórzmy sobie drugą bazę danych. Tablice, pamiętacie Państwo tablice? Były, no to co? Próbujemy. No to co? Zobaczmy, co się dzieje na tym serwerze. Jeżeli chodzi o nasze bazy danych, spróbujmy odświeżyć. No mam, SQL Day, są tablice. Bazy danych utworzone. Mam już swoje archiwum, repozytorium na pozostałe dane. No dobrze, to spróbujmy jeszcze na koniec w takim układzie zobaczyć słynne drop database tablice. Tak? Zadziała? Jak się Państwo domyślacie, tabela tablice? Nie mam oczywiście. Baza, przepraszam, tak? Drop zadziałał? Zadziałał, więc jak widzicie Państwo na tym rysunku też co nieco się pojawiało. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o jeden element, dalej proszę zwrócić uwagę drugim elementem XPD Command Shell. Na pewno znana Państwu od SQL 2005 domyślnie wyłączona funkcjonalność. Ja oczywiście wyłączyłem. Chodzi o to możliwość wykonania pewnych poleceń z perspektywy czy z poziomu serwera SQL 2005 czy wykonania dowolnego serwera SQL w command line serwera. No i tutaj znowuż kolejne demo. Proszę Państwa, będę chciał tak naprawdę pokazać jedną rzecz. Teraz mam na celu tak. Po pierwsze, widzieliście Państwo, że mam witrynę podatną, system podatny. Nie wiem jeszcze, gdzie jest ten SQL, gdzie jest ten serwer. Chciałbym się do niego zalogować. No to co? Wykonanie polecenia przez SQL Injection, z drugiej strony dodanie użytkownika do systemu Windows i wprowadzenie hasła. No i jeszcze najlepiej, jakbym był administratorem. Lecimy. Państwo, jeżeli Państwo spojrzycie, to znowuż kilka komel. Tak naprawdę trzy komendy przygotowane, które chcę Państwu pokazać. Pierwsza to jest po pierwsze ping. Wydaje się, co to jest ping, no ale za chwilkę tego pinga wykorzystamy. Zobaczmy, czy on zadziała. Po pierwsze, jak Państwo domyślacie się, na pewno my nie będziemy widzieli tego. Zadziałał. Zaraz zobaczymy. Jeżeli weźmiemy sobie po stronie serwera Task Managera, zobaczmy, jest ping. Ja wcześniej oczywiście nie pokazałem, ale jak Państwo się domyślacie, ping ze strony serwera SQL działa. Jestem w command line. Jak jestem w command line, to jeszcze jak się Państwo widzicie, jakie uprawnienia tutaj są, w jakim kontekście działa serwer SQL? Lokalnego konta system. Super, bardzo się cieszę. Ja tego nie wiem, ale bardzo mi się to przyda. No to spróbujmy kolejne polecenie. Czy jest to znane Państwu to polecenie? Net user SQL Day 2016 password one na add? Z linii poleceń dodane konta użytkownika do lokalnej bazy SAM, do serwera. Lecimy. Dodałem użytkownika. No, chciałbym od razu być administratorem. Spróbujmy dodać się do administratorów. Dobrze. Żeby Państwu pokazać, że to na pewno działa, zobaczmy sobie polecenie NetUser. Nie zadziałało. To jeszcze raz. Nie dodał się użytkownik. Spróbujmy jeszcze raz to samo. Password add. Witryna wykonuje, zaraz zobaczymy. Szybko. Dobrze. Zobaczmy jeszcze raz. Jest, tak? Jakiś, widać, jeszcze raz dodajmy się do grupy administratorów. Dobrze, zobaczmy w takim układzie jeszcze z punktu widzenia graficznego, czy na pewno... Tak, jak Państwo zobaczycie, Państwo grupy. Jest? Polecenie zadziałało, zadziałało. No to teraz tak naprawdę chciałbym dostać się do tego serwera. No mamy taki mechanizm, który każdy administrator włącza. To jest? Dany pulpit. No ale przydałoby się poznać adres IP tego serwera, do którego mam się dostać, gdzie jest ten serwer SQL postawiony. No to cóż, pamiętacie Państwo, jeżeli chodzi o... Po pierwsze potrzebujemy naszego adresu 10.10.7. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, co mógłbym wykonać. Wróćmy do naszego pinga, który się tutaj przyda. Jeżeli w takim układzie, to spróbujmy sami do siebie zapingować. Jeszcze raz przez witrynę. Tak, ping tylko tutaj zmienimy. Ping zamiast nazwy DNS-owej wykorzystajmy 10.10.10.7. To jest mój adres IP. No i teraz tak naprawdę przydałoby się jedną rzecz. Jak na szybko sprawdzić, kto do mnie się dobija? No jest tak coś takiego jak Windows Firewall. No kto używa Firewalla, tak? No przecież to niepotrzebne jest. Włączmy tego Firewalla na szybko i tak naprawdę wykorzystajmy jedną rzecz, jeżeli chodzi o właściwości, proszę zwrócić uwagę, tutaj ktoś przegląda logi z Firewalla? Ja wiem, często się logi trzeba przeglądać, tak? Tylko kiedy? Włączmy logowanie, widzicie Państwo, domyślnie jest wyłączone. Zostawmy sobie ten pliczek z logiem, który nam się przyda tutaj do czytania. Włączmy, poczekajmy chwilkę. No i teraz tak naprawdę, jeżeli chodzi o element, spróbujmy zobaczyć ten log. Nie ma jeszcze, czy Firewall jest włączony? Nie włączony. To jeszcze go włączmy. Tak, Firewall jest wyłączony, włączmy. Logi uruchomione, poczekajmy chwilkę. Jeszcze nic nie ma. Zobaczmy, czy w ogóle ten ping tutaj działa. O, jest nawet kilka, tak? No dobrze, wróćmy do naszego Firewalla. Ale nie ma. Firewall jest on, logi są włączone, włączone. Jeszcze raz przeanalizujmy. Są. Nie ma jeszcze ruchu, jak Państwo widzicie. Mamy, znaczy nawiązanie tej transmisji, nie ma jeszcze transmisji ICMP, musiałbym jeszcze raz, ale ponieważ czas się nabija, Państwu powiem, że to jest ta dziesiątka. Zróbmy jedną rzecz w takim układzie, jeżeli chodzi o element. Pamiętacie Państwo MSTSC? 10 SQL Day 2016. Tam było hasło. Tak, weryfikujmy jeszcze, było hasło, password. No i chwila prawdy. Jest. Mam profil użytkownika SQL 2016. Jestem. Wystarczyło mi 5 linijek kodu. Jak Państwo widzicie, jak wiedziałem, jak utworzyć zdalnie użytkownika, dlatego powiedziałem, jak mam tylko command line'a, jestem szczęśliwy, bo już dalej sobie poradzę. To jest przykład. I tak naprawdę z perspektywy hakera, wystawiony interfejs, jak Państwo widzicie, no to jest coś, co zachęca do wejścia, do sprawdzenia tej podatności. No dobrze, proszę Państwa, dostaliśmy się do serwera, zalogowałem się przez dalny pulpit, nie znając jego adresu, nie wiedząc, gdzie ten serwer jest. To było moim celem. Jeżeli spojrzymy teraz tak naprawdę z punktu widzenia błędów czy obsługi, chciałbym powiedzieć jeszcze dwa słowa na temat SQL Blind. Co to takiego jest? Proszę zwrócić uwagę, minęły czasy, gdzie wyświetlał się dokładny błąd. Nie połączono się, SQL String Connection pokazywał się, jaki serwer i tak dalej. Tego już nie ma dawno. To skąd tak naprawdę atakujący wie, że komenda wykonała się albo się nie wykonała? Ano właśnie do tego wykorzystuje funkcje czasowe, gdzie tak naprawdę my czekamy. W tym wypadku tutaj proszę zwrócić uwagę, jeżeli będzie istniała jakieś dane, czyli pozwoli mi na wykonanie polecenia select gwiazdka z bazy credit card, czy tak naprawdę tabeli, proszę zwrócić uwagę, czekam 10 sekund. Tak naprawdę ten komunikat się nie pojawi od razu, ale po 10 sekundach. Tak naprawdę to jest większość tych ataków, gdzie my wykonujemy pewne polecenia czy automaty, ale mamy interakcję naszego systemu w postaci tego, że my nie wiemy. Przypominam o tej rurze wydechowej, tak? Tak naprawdę nie widzimy, co tam jest. My czekamy na pewne efekty, zadziała, nie zadziała. No dobrze, jeżeli chodzi o narzędzia, proszę zwrócić uwagę, przydatne kilka narzędzi, które mogą być wykorzystywane do testowania, do pentestów czy do testowania podatności. Skrypty SQL Map w Pythonie, jedno z najciekawszych takich narzędzi bezpłatnych dostępnych. Z drugiej strony BSQL, Blind SQL Hacker, też narzędzie, które służy do automatyzacji. Wprowadzam dane, wprowadzam zapytania, puszczam, czekam. Timeouty i tak dalej, Blind SQL, proszę bardzo, tego nikt nie siedzi, Ctrl-C, Ctrl-V, tak jak ja przygotuję, czy klepię poleceń, ma przygotowane czy automaty. No ale proszę zwrócić uwagę, proszę zwrócić również uwagę na tych osoby, które zdarza się Państwu siedzieć przy posiłku, nie posiłku, bardzo często z telefonem w ręku? No musimy wiedzieć, czy to tak naprawdę jest osoba, która przegląda Facebooka, czyta maile, a może to jest haker. Macie Państwo przykład aplikacji do testowania w tym wypadku MySQL-a, ale na telefon komórkowy. Aplikacja Droid SQL Injection to jest aplikacja, gdzie podajemy cel, lecimy. Tak naprawdę siedząc sobie, czekając na obiad, a zhakuję sobie ze 3 serwery. Tak, zobaczmy, co tam się dzieje. Proszę pamiętać, tak naprawdę narzędzia hakerskie w tej chwili już uciekają od komputerów. Z tabletów przerzucają się na urządzenia mobilne. Dobry, dowolny telefon z Androidem i jesteśmy w domu, jeżeli chodzi o narzędzia. To też jest z jednej strony niebezpieczne, połączenia internetowe, ano, konferencje, inne konferencje, McDonald's, bezpłatne sieci Wi-Fi, super, kto mnie namierzy. Telefon, jak kupię sobie nawet z promocji z Biedronki za 100 zł, to po nie chcę się go pozbyć, chociażby MAC adres i tak dalej, to wyrzucę, kupię następny. Po sprzedaży moich kolejnych danych za dane dostanę 10 tysięcy, może 20 tysięcy dolarów, będzie mnie stać na trochę więcej telefonów kupienia, tak? Proszę pamiętać, to jest kluczowe elementy, że narzędzia mamy w tej chwili nie wiedza, ale z drugiej strony wiele automatyzacji. No i teraz jeżeli spowiemy, jak się bronić. Proszę Państwa, pozwoliłem sobie, to jest jeden slajd ze szkoleń akurat CH, ale moim zdaniem odzwierciedla najlepiej, na co powinniśmy zwracać uwagę, broniąc się przed SQL Injection i w którędy można wejść. Po pierwsze, formularz, o którym rozmawialiśmy, dostęp do aplikacji. Proszę stosować aplikację Windows Application Firewall. Coś, co będzie przede wszystkim chronił nas, wszystkie zapytania, które przejdą do naszych systemów, będą analizowane. Z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, serwery powinny być oczywiście zaktualizowane, dokładne patche i wszystkie pozostałe elementy. Dalej, proszę zwrócić uwagę, analiza, czy dokładnie sanitizacja kodu, czy tak naprawdę weryfikacja, co się dzieje, wyrzucenie tych składni, które są niepotrzebne, tak?
Czy stosowanie prepared statements nie chroni całkowicie przed SQL injection?
I tak, i nie. W zależności od serwerów. Przy niektórych serwerach może, ale czy tylko jeden serwer jest wykorzystywany? A może serwer do uwierzytelnienia jest podatny? Więc owszem, jak najbardziej. Za chwilkę też będzie to na slajdzie. Dziękuję za słuszną uwagę. Oczywiście to jest jedna jak najbardziej. Dalej, uprawnienia. Proszę zwrócić uwagę, dzięki temu command line'a, którego wykonałem NetUsers, bo SQL działał w kontekście użytkownika typu system, a nie użytkownika o niższych uprawnieniach. No i dalej, start procedure, o których rozmawialiśmy, czy ewentualnie błędy typu customer error. W takim wielkim telegraficznym skrócie, bo nie chcę tak naprawdę, moim celem nie było tutaj pokazanie Państwu, jak się dokładnie bronić, bo to, czy Państwo wiecie, czy macie Państwo swoich specjalistów, ale dla mnie tak naprawdę ogólnie, o którym rozmawialiśmy przede wszystkim, to, co rozmawialiśmy, ja bym chciał zwrócić uwagę tylko na dwa elementy. Testy penetracyjne, rekomendacje. Chociażby OWASP. Czy znacie Państwo taką instytucję jak OWASP? Ja myślę, że warto Testing Gate, ale poczytać są dokumenty, które nadal w top 10 OWASP podatności SQL Injection jest na wysokim miejscu. Ale dla mnie kluczowym elementem jest takim tak naprawdę, żebyście Państwo zwrócili uwagę na po pierwsze, nie ufać danym zewnętrznym. Po drugie, tak naprawdę nie sklejać danych, właśnie prepared statement, o którym rozmawialiśmy, tak? Ograniczyć uprawnienia w kontach, stosowanie własnych, szyfrowanie czy testy penetracyjne. Proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę tych wytycznych jest dużo, ale chodzi mi o to, że my musimy być gotowi w każdym miejscu, w każdym elemencie systemu. Proszę Państwa, podsumowując powoli, jeżeli chodzi o SQL Server z perspektywy hakera, jeżeli na serwerze są interesujące dane, to kradniemy je, kompromitujemy system, kradniemy tożsamości, czy ewentualnie kasujemy dane. Jeżeli serwer nie ma zawiera interesujących danych, bo jest to na przykład testowa witryna jakiegoś tam systemu, no to po pierwsze dystrybucja malware'u i ukrycie tam szkodliwych skryptów czy złośliwych skryptów, wykorzystanie szybkich i pojemnych serwerów na kradzione dane. I tak nie jest nasz, więc w tym momencie jak się uda dalej te dane dalej przerzucić, będzie super. Jeżeli chodzi o podsumowanie, proszę Państwa, chciałem Państwu pokazać po pierwsze na spojrzenie serweru SQL troszeczkę z innej perspektywy, nie technicznej, nie tutaj typowo takich elementów, ale na spojrzenie zagrożeń, które płyną codziennego dnia, pokazałem Państwu praktycznie, jak wyglądają te ataki, jak się je przeprowadza. No i z drugiej strony tak naprawdę chciałem ogólnie z Państwem mówić, czy wspomnieć o pewnej ochronie, na co warto zwrócić uwagę. I tym miłym akcentem chciałem Państwu bardzo podziękować za udział w mojej sesji. Dziękuję.